Chwała Bogu.
Bracia i siostry, będziemy czytać Słowo Boże, które jest zapisane w pierwszej księdze Samuela, rozdział 14, od wiersza 47. Gdy Saul objął panowanie nad Izraelem, prowadził wojny ze wszystkimi swoimi okolicznymi wrogami, z Moabitami, z Amonitami, z Edomitami, z królami Soby, z Filistyńczykami i wszędzie, dokądkolwiek się zwrócił, zwyciężał. Sprawował się mężnie i pobił Amalekitów i wyrwał Izraela z ręki tych, którzy jego kraj plądrowali. Bracia i siostry, kiedy patrzymy na życie pierwszego króla izraelskiego, Saula, to możemy powiedzieć, że on miał bardzo dobry początek, jeśli chodzi o to jego królowanie. Był na podstawie tych wersetów człowiekiem sukcesu. On odniósł sukces. Jeżeli popatrzymy na jego królowanie, prowadził zwycięskie wojny, odnosił wspaniałe zwycięstwa i był dla Izraela wybawicielem od ich wrogów. Bóg go namaścił i Bóg go prowadził w tym wszystkim, co on robił. I Izraelici, kiedy patrzyli na niego, to widzieli w nim męża stanu. Widzieli w nim rzeczywiście króla, który dba o ich interes. Kiedy patrzyli na niego, to mieli się czym poszczycić, bo Saul miał doskonałą aparycję, świetnie wyglądał. Jeżeli dzisiaj patrzymy na image polityka, to nie jest to rzecz bez znaczenia. Często, kiedy różnica między kandydatami jest niewielka, właśnie te względy takie osobiste decydują o tym, kto wygrywa. Saul miał poparcie narodu, ponieważ oni, widząc to, co on robi, popierali jego działalność, bo kraj wyzwolił się. Kraj wreszcie zaczął normalną politykę prowadzić, normalny czas nastał. Kiedy popatrzymy na życie duchowe Saula, to on został napełniony Duchem Świętym, a więc był namaszczony, a więc był sługą Bożym, i Bóg chciał, żeby on czynił to, co było w zamyśle Bożym. Zresztą, kiedy Saul go namaścił na króla, to mu powiedział: rób wszystko, co możesz tylko, żeby wypełnić wolę Pana. I bracia i siostry, w tym wypełnianiu woli Pana Saul zawiódł. I o tym zacząłem mówić w ubiegłym tygodniu. I powiedziałem wam, że może tego jeszcze tak nie było w tej pierwszej historii, o której żeśmy tydzień temu mówili, nie było tego tak widać dokładnie. Ale kiedy będziemy przeglądać następne historie, zobaczymy, co naprawdę Saul miał w sercu i co on tak naprawdę prezentował swoją postawą. W 15 rozdziale, w 9 wierszu jest napisane o Saulu, który wyruszył na jedną z wojen Pana. On miał do pokonania Amalekitów. To była dla Boga bardzo ważna wojna, ponieważ Bóg miał coś do załatwienia z dawien dawna z Amalekitami. Otóż kiedy Izrael wchodził do Kanaanu, to Amalekici byli tymi, którzy się sprzeciwili temu, wystąpili. Nie chcieli Izraela przepuścić. I Bóg obiecał, że oni przestaną istnieć. Wygłosił Bóg takie zapewnienie. Ale od czasów Mojżesza do czasów Saula minęło gdzieś około 150 lat i nic się wtedy nie działo z Amalekitami. Ale któregoś dnia, kiedy Izraelici mieli króla, zwycięskiego króla Saula, Bóg powiedział: teraz zrobię porządek z Amalekitami. I wezwał Saula i wysłał go na wojnę. I powiedział, że wszystko, co na tej wojnie on zdobędzie, będzie obłożone klątwą. To znaczyło, nie wolno było z nic z rzeczy zdobycznych wziąć. A Amalekitów należało wyciąć do nogi. To było Boże polecenie. I bracia i siostry, Saul wyruszył na wojnę i zwyciężył. I w 9 wierszu czytamy: lecz Saul i jego lud oszczędzili Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłuższe okazy jagnięta i wszystko, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie. Zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny. I tutaj, kiedy patrzymy na to, to widzimy, że Saul okazał nieposłuszeństwo, okazał pogardę względem Boga. I to był jego wielki problem. Problem nieposłuszeństwa. Nie można powiedzieć, że on nie robił tego, co Bóg żądał od niego. Bóg żądał, żeby wyruszył na wojnę, on wyruszył. Bóg oczekiwał zwycięstwa, było zwycięstwo. Ale inne rzeczy, które były poleceniem Bożym, Saul ignorował. Saul bardziej dbał o własny imidż niż o to, co Bóg mówił do niego. I to był ten problem Saula. I bracia i siostry, my kiedy niedbale wykonujemy dzieło Boże, okazujemy pogardę wobec Boga tym. Nie można powiedzieć, żeby Saul odstąpił od Boga, żeby nie czynił to, co Bóg kazał mu zrobić. Robił te rzeczy, ale nie wszystkie. Nie wszystko robił dokładnie tak, jak Bóg oczekiwał od niego. Bracia i siostry, kiedy przyjrzymy się 22 wersetowi, to czytamy tam: Samuel odpowiedział: czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Ja na te końcowe słowa chciałbym zwrócić szczególną dzisiaj waszą uwagę. To był Boży przepis, kiedy składano ofiarę. Jednym z bardzo ważnych elementów w składaniu tej ofiary był tłuszcz. To była jedna z cenniejszych rzeczy w tej ofierze, którą składano ze zwierząt przed Bogiem. I bracia i siostry, Saul składał ofiary dla Boga. Ale jak pamiętacie, tydzień temu mówiliśmy, nie składał tak, jak należy tych ofiar. Nie składał ich we właściwym czasie, nie składał ich poprzez właściwych ludzi. I tutaj mamy napisane, że uważne słuchanie jest lepsze niż tłuszcz barani. Bracia i siostry, to jest bardzo ważna rzecz przed Bogiem. Uważne słuchanie Jego głosu. My jakiś czas temu mieliśmy problem na tej sali z powodu dzieci, które robiły dużo hałasu tutaj. I wielu z nas nie mogło spokojnie słuchać Słowa Bożego. Dzięki Bogu dzisiaj jest inaczej. I ja wtedy zwracałem wam uwagę na to, że nie może tak być, ponieważ Bóg bardzo zwraca na to uwagę, jak my słuchamy Jego Słowa. Czy my potrafimy uważnie słuchać Jego Słowa? Czy my potrafimy się skupić nad tym Słowem? Czy to Słowo ma odpowiednią wagę dla nas? Bo poprzez to uważne słuchanie my oddajemy Bogu cześć. My również wyrażamy do naszego Pana szacunek poprzez to, że z uwagą słuchamy Jego Słowa. Bracia i siostry, zupełnie inaczej rozmawia się z człowiekiem, który gdzieś tam patrzy poza siebie, rozgląda się, kiedy mówimy do niego, albo coś przegląda, kiedy my mówimy do niego, a inaczej się rozmawia z człowiekiem, który nas słucha, który patrzy na nas, który z uwagą wsłuchuje się w każde słowo. I Bóg oczekuje od nas tego, że my się będziemy wsłuchiwać w każde Jego słowo, że będziemy je z odpowiednią wagą rozważać, analizować, przyglądać się Mu. Dlatego przed Bogiem, bracia i siostry, jest bardzo ważne, uważne słuchanie. Saul nie umiał uważnie słuchać Boga i czynił niedbale wiele rzeczy. I z powodu tego popadł w poważne tarapaty duchowe. W 23 wierszu czytamy, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz królem. Oto dowiaduje się Saul o tym, że nie będzie królem. Z jakiego powodu? Z tego powodu, że wzgardził Panem. Że wzgardził uważnym słuchaniem tego, co Bóg miał do powiedzenia do niego. Moi drodzy, Bóg inaczej patrzy na pewne sprawy niż my. Może nam się wydaje, że my już tak dużo robimy, że przyszliśmy w ogóle w niedzielę do zboru. Ale Bóg oczekuje od nas uważnego słuchania, zaangażowania w swoje dzieło, nie tylko przyjścia do kościoła i wysłuchania tego, co tutaj się dzieje, ale pragnie, abyśmy też i chcieli się stosować do tych rzeczy. Zwróćcie uwagę, że nieposłuszeństwo jest tutaj porównane z czarami i bałwochwalstwem. Zwróćcie uwagę, że tutaj jest równość pomiędzy nieposłuszeństwem a czarami i bałwochwalstwem. To samo, czary i bałwochwalstwo znaczy, co nieposłuszeństwo przed Bogiem. I my czasami sobie tak wartościujemy pewne rzeczy, układamy, a to jest ważniejsze, to jest mniej ważne, to ja tą rzecz może pominę, a może jakoś tam Bóg popatrzy tam gdzieś przez palce na mnie w tych sprawach. Bracia i siostry, to wszystko ma znaczenie przed Bogiem. To wszystko opowiada o naszym sercu. To wszystko mówi o naszej czci do Boga. Nie ma u Boga rzeczy mało ważnych w naszym życiu, wszystko jest ważne. Dlatego zwróćcie uwagę, bracia i siostry, czy potraficie uważnie słuchać Słowa Bożego, bo Saul nie umiał tego i popadł w poważne tarapaty w swoim życiu. Moi drodzy, przeczytajmy teraz fragment od 12 wiersza. Jesteśmy cały czas w 15 rozdziale pierwszej księgi Samuela. Samuel wstał wcześnie rano, aby spotkać się z Saulem, lecz doniesiono Samuelowi, że Saul poszedł do Karmelu, postawił tam sobie pomnik zwycięstwa, następnie zawrócił i pociągnął dalej do Gilgal. A gdy Samuel przybył do Saula, Saul rzekł do niego: błogosławionyś ty u Pana, wypełniłem rozkaz Pański. Samuel zaś rzekł: a co to za beczenie owiec, które dochodzi do moich uszu, i ryk bydła, które słyszę? Saul odrzekł: oda Amalekitów je przyprowadzili, ponieważ lud oszczędził najlepsze sztuki z owiec i z bydła, aby je ofiarować Panu Bogu Twojemu. Resztę jednak wybiliśmy do nogi. Bracia i siostry, Saul oszczędził bydło. Oszczędził to, co miał wybić do nogi. I zostawił to. I w tym momencie widzimy, że on przestąpił Boże przykazanie, Boże zasady. My tak czasami sobie myślimy, no, co w tym złego? Przecież miał dobry motyw. Przecież on wcale tego nie zrobił dla siebie. Przecież tutaj czytamy o tym, że on zostawił te najlepsze sztuki bydła, żeby je złożyć na ofiarę Panu. I kiedy tak pobieżnie podejdziemy i nie będziemy uważnie studiować tego Słowa Bożego, to możemy dojść do takich wniosków, że w zasadzie cóż ten Bóg chce od niego, on dobrze chciał. Bracia i siostry, ale to bydło było obłożone klątwą. Jakże można Bogu złożyć coś, co jest obłożone klątwą, co jest wyrazem nieposłuszeństwa, co jest przestępstwem? Jakże możemy coś takiego przynieść i powiedzieć: Boże, ja dzisiaj ofiaruję Tobie te brudne pieniądze? Czy to się będzie Bogu podobać? Boże, tak dużo robię dla Ciebie. Czy to się Bogu będzie podobało? Bracia i siostry, Saul coś takiego zrobił. Jego życie było dalekie od Boga w wypełnianiu słowa. I on nie umiał słuchać, on nie umiał się zastosować do tych ważnych rzeczy. I bracia i siostry, kiedy Mojżesz pokonał Amalekitów, to zbudował ołtarz Panu i tam oddawał Panu chwałę. A co zrobił Saul, kiedy pokonał Amalekitów? Zbudował sobie pomnik. Pomnik zwycięstwa, żeby ludzie pamiętali o nim. Żeby ludzie docenili to, co on robi. Bracia i siostry, on się wywyższał. On miał pychę w swoim sercu. On tak naprawdę mówił o Bogu, ale tak naprawdę chciał być on zauważony w tym wszystkim. Kiedy on coś robił, to chciał, żeby ludzie mówili o nim. To był prawdziwy motyw w jego życiu. On się nie odżegnywał od Boga. On mówił do Samuela, kiedy przychodził wielki Boży mąż do niego: o, błogosławionyś ty! O, wspaniale witam cię, dzisiaj, pastorze, bądź błogosławiony, miej słowo namaszczone dzisiaj dla Kościoła. Wspaniale, cieszę się. Z czym przychodzimy przed oblicze Pana? Bracia i siostry, jaki mamy motyw w naszym życiu? Saul miał tragiczne motywy w swoim życiu. On chciał pokazać siebie. I na pierwszy rzut oka to tak wyglądało wszystko niewinnie. To tak wyglądało wszystko fajnie. Ale w rzeczywistości Saul był gdzieś daleko za Bogiem. On był daleki od społeczności z Bogiem. I co się stało wtedy? Bóg coś zrobił. 16 rozdział. A gdy rzekł Pan do Samuela: dopókiż będziesz bolał nad Saulem, że ja nim zgardziłem, aby nie był królem nad Izraelem, napełnij swój róg olejem i idź, posyłam cię do Isajego w Betlejem, albowiem upatrzyłem sobie króla między jego synami. To jest Boży zamysł. Bóg podziękował Saulowi za jego służbę. Powiedział: powołuję innego człowieka. Samuel był przywiązany do Saula, żałował tego człowieka. My też często żałujemy kogoś czy czegoś, ale Boży zamysł był inny. Bóg chciał, żeby Izrael poszedł gdzieś dalej, żeby gdzieś to Słowo Boże rozwijało się w tym narodzie, to poznanie Boga, żeby się rozwijało w tym narodzie. A przy Saulu do tego nie mogło dojść, bo on co robił, to niestety robił tak, że wyrażał tym pogardę do Boga, pogardę do jego przykazania, do jego słowa. Bracia i siostry, kiedy Bóg wybrał Dawida, to możemy powiedzieć, że Bóg wybiera słabych, aby zawstydzić mocnych. Kiedy Samuel przyszedł do domu Isaja i powiedział mu, że potrzebuje namaścić jednego z jego synów na króla, to Isaj przyprowadzał wszystkich tych synów przed jego oblicze po kolei, ale Bóg mówił: to nie ten, to nie ten. I w końcu przyszedł ostatni i Bóg mówi: to nie ten. I wtedy Samuel pyta się Isajego: a czy masz może jeszcze jakiegoś syna? I mówi: no ta, mam jeszcze takiego jednego tam pasie na polu, posłaliśmy go. To był Dawid. On był pasterzem, bo on się uczył pasterstwa, ponieważ on miał być pasterzem w Izraelu. Miał być pasterzem narodu. I Bóg go edukował najpierw na łące, z owcami, z bydłem. Uczył się od początku, jak dobry uczeń, jak przewodzić, jak być dobrym pasterzem. I posłano po niego i Samuel go namaścił. I Dawid został królem. Możemy się dziwić czasami, dlaczego tak wszystko wyglądało, dlaczego Samuel nie wiedział, który to z synów jest tym królem przyszłym. A myślę, że to też była pewna nauka dla Samuela. Bóg mu chciał pokazać, że to on decyduje i jak mały on jest jako prorok, kiedy idzie i wykonuje polecenie Boże i z jaką uwagą musi się wsłuchiwać w głos Boży. Samuel nie namaścił byle kogo. Samuel czekał na słowo Pana.
Saul tego nie umiał robić.
Saul był bardzo spontaniczny, Saul łatwo się denerwował i często popełniał z tego powodu błędy. No i cóż, bracia i siostry, od tego momentu historia Saula się odwróciła. Ja myślę, że był taki moment szczególny w jego życiu, kiedy Samuel odchodzi. I wtedy Saul łapie go za kraj szaty. I ta szata jest rozerwana. To jest taki obraz tej rozerwanej duszy Saula. To jest taki obraz rozerwania w życiu tego człowieka. Takiego zagubienia i takiego rozpaczliwego chwytania się różnych rzeczy, żeby za wszelką cenę jakoś jeszcze się utrzymać. I żeby jeszcze dalej móc być tym królem. Ale Bóg już powołał kogoś innego. Powołał Dawida, który zjawił się w otoczeniu Saula w dość niezwykłej, w dość niecodziennej sytuacji. Czytamy w 14 wersecie, 16 rozdział, 1 Samuela, 16 rozdział, 14 wiersz. A gdy od Saula odstąpił duch pański, zaczął go trapić duch zły, lecz też od Pana. I w 23 wierszu czytamy: a gdy zły duch od Boga opadał Saula, Dawid brał harfę i grał na niej, i przychodziła na Saula ulga, i było mu lepiej, a duch zły odstępował od niego. Myślę, że te ostatnie lata królowania Saula są bardzo dramatyczne. Saul objął tron w Izraelu, mając 50 lat. To był dojrzały mężczyzna. I królował przez 22 lata. I tą historię, którą my rozważamy, to są 22 lata panowania Saula. I one są opisane w pierwszej księdze Samuela. A więc to jest dość duży okres czasu. Ja nie pamiętam, żeby u nas jakiś premier był 20 lat, albo jakiś prezydent. W ogóle konstytucja nie przewiduje, żeby prezydent mógł być tak długi czas. Że nam troszkę może trudno sobie to wyobrazić, bo to dość długi okres czasu. Jeden władca. Izraelici się do niego przyzwyczaili. Samuel się do niego przyzwyczaił i żałował, że Bóg upatrzył kogoś innego na króla. Ale bracia i siostry, czytamy tutaj: a gdy od Saula odstąpił duch pański. Zobaczcie, kiedy Saul jest powołany na króla, duch Boży stępuje na niego. Saul prorokuje, jest namaszczony i idzie czynić dzieło Pana. Ale kiedy zawiódł, duch pański od niego odstąpił. On dalej był jeszcze królem, ale Bóg już ściągnął z niego to namaszczenie i Samuel namaścił już syna Isajego. Jeszcze wiele lat upłynie, zanim Dawid zasiądzie na tronie Izraela, ale duch pański odszedł już od Saula. Bracia i siostry, jakże to musi być dramatyczna historia. Jakiś to musi być dramatyczny moment w życiu człowieka, kiedy Duch Pański go opuszcza. Powiem wam, ja w mojej działalności duszpasterskiej mogłem widzieć ludzi, nawet rozmawiać z nimi, kiedy Duch Pański odstąpił od nich. Kiedyś mieli Ducha Świętego, ale ten Duch Święty z powodu grzechu, z powodu nieposłuszeństwa odstąpił od nich. I naprawdę im było trudno cokolwiek zrobić. To straszny moment, kiedy taka historia nas spotyka. Nie życzyłbym jej nikomu, ale to jest możliwe. Otwórzcie list do Hebrajczyków, bracia i siostry. Popatrzcie na rozdział szósty. Chciałbym z rozdziału szóstego przeczytać od wiersza czwartego. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i skosztowali Słowa Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywrócić do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Saul wystawił Boga na urągowisko z powodu swojego nieposłuszeństwa, które jest takim samym grzechem jak bałwochwalstwo i czary. Bracia i siostry, kiedy chcemy sprawować służbę przed Panem, to jest to poważna rzecz. I nie możemy lekceważyć Pana, bo Pan jest święty i Pan jest pełen mocy. I ta księga, którą rozważamy ostatnio, jest księgą, która opisuje wiele sądów, które Bóg dokonuje nawet po latach. Ale dokonuje. I dzisiaj wam opowiadałem o kolejnym sądzie na Amalekitach. 150, prawie 150 lat minęło od czasu, kiedy oni się przeciwstawili Mojżeszowi, kiedy przeciwstawili się Izraelowi, który chciał wchodzić do Kanaanu. I Bóg powiedział, że zrobię z wami porządek. I zrobił. Nie myśl, że nic nie dzieje się dzisiaj w twoim życiu, że Bóg już zapomniał. Bracie i siostro, chcę ci powiedzieć, że Bóg ma lepszą pamięć niż dysk twardy w twoim komputerze. On wszystko pamięta. Ale kiedy się upamiętamy z grzechów, kiedy się odwrócimy od bezprawia, to Bóg nie pamięta już naszych grzechów. To jest ten moment, w którym on powiada, rzucam to wszystko w niepamięć i nie wspomnę ci tego więcej, ale bądź wierny i służ mi jako sługa namaszczony, którego powołałem do dobrego dzieła. I Saul był namaszczony, był powołany do niezwykłego dzieła. Miał za sobą opinię publiczną, miał za sobą Boga, miał za sobą namaszczonego proroka Samuela i wszystko to potrafił zmarnować z powodu własnych ambicji. Dlatego, bracie i siostro, przyglądaj swoje serce, co tam jest w nim naprawdę. Uważnie słuchaj Słowa Bożego i zechciej na nie mieć szczególny wzgląd, bo to Słowo, ono stanowi o twoim życiu, o twoim pójściu za Panem. Bracia i siostry, niektórzy uważają się za wierzących, znają nauczanie i Biblię, ale są martwi w swoich grzechach. Może znacie kogoś takiego? Może widzieliście coś takiego w swoim życiu? Obyście
wy sami czegoś takiego nie doświadczyli. Biada nam wtedy.
Bracia i siostry, myśmy przystąpili do świętego Boga. Do Boga, który jest prawdą. I niektórzy ludzie trzymają się kłamstwa, ale tego nie widzą. Mówią, wiesz, chodzę do kościoła, ze mną jest wszystko w porządku. Co ty chcesz ode mnie? Kiedy próbujemy zwrócić uwagę, nie ma zainteresowania tym. Ich serce gdzieś daleko odeszło od tych wszystkich spraw, które tutaj są opisane w Biblii. Gdzieś na czymś innym się skupili. I bracia i siostry, dzisiaj mamy bardzo pouczającą historię. Historię człowieka, który miał dobry początek w swoim życiu, którego Bóg wypromował, który mógł odnieść wielki sukces życiowy, ale jego pycha przeszkodziła mu w tym. Dlatego, bracie i siostro, zbadaj swoje serce. Co tam jest naprawdę? Czego oczekujesz? Ja miałem z tym niejednokrotnie do czynienia, że ludzie mnie zapewniali, że to tamto jest dla nich nieważne, ale kiedy nie znajdowali takiego, jak spodziewali się w kościele, aplauzu dla siebie, dla swojej działalności, to się obrażali z tego powodu. To jest serce nie takie, jak trzeba. Bóg mówi nam o mięsistym sercu. Bóg mówi o słuchaniu z należytą uwagą Jego słowa. I bracia i siostry, dzisiaj mamy takie zestawienie, ja na koniec chciałbym takie zestawienie zrobić, dwóch takich ważnych postaci tej Księgi Samuela. Zestawić postać pierwszego króla z postacią drugiego króla w Izraelu. Saula i Dawida. Spójrzcie na te dwie postacie. I zadajcie sobie pytanie, do kogo jestem podobny w moim życiu? Do Saula czy do Dawida? Jakie mam serce? Serce Saula czy serce Dawida? To byli obydwaj wierzący ludzie. Obydwaj grzeszyli. Ale Dawid umiał naprawdę pokutować. Ale Dawid miał serce Boże, według Boga serce, serce mięsiste. I był zawsze w stanie się uniżyć, pomimo swoich błędów, które popełniał. Będziemy w przyszłości o tym mówić. Ale dzisiaj popatrzmy na te dwie postacie. I zadajmy sobie pytanie, do kogo jestem podobny? Do Saula czy do Dawida w moim życiu? Do kogo mi bliżej w moim postępowaniu? Jakie aspiracje mną kierują? Popatrzcie na Ewangelię Jana, rozdział 14, werset 15. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Jeśli słuchacie Boga, to będziecie przestrzegać Jego przykazań. A w ten sposób będziecie wyrażać swoją miłość do Boga. Możesz krzyczeć tutaj, kocham Boga, ale jeśli przykazania Boże nie znaczą dla ciebie zbyt wiele, to tak naprawdę masz serce Saula, który dużo krzyczał, który nawet zatroszczył się, żeby najlepsze
z bydła przyprowadzić i złożyć na ofiarę dla Boga. Ale Bóg tym gardził. On nawet ze sobą wziął króla Amalekitów Agaga, żeby pokazać ludziom. Wiecie, w dawnych czasach, kiedy wodzowie zwyciężali, to przed sobą prowadzili taki triumfalny pochód. Tak było w starożytnym Rzymie. To był pochód, który często przemieszczał się pod łukiem triumfalnym, kiedy jakiś zwycięski wódz prowadził przed sobą jeńców pokonanych królów, pokazywał łupy, to wszystko, co w czasie zwycięstwa zdobył, i wzbudzał tym ogromny aplauz tłumów, które przychodziły i oglądały ten triumfalny wjazd tego zwycięskiego wodza. I kimś takim chciał być Saul. Zabrał Agaga, bo to był król i chciał położyć swoją stopę na jego karku i pokazać przed ludźmi: ja jestem zwycięzcą. I zbudował sobie pomnik zwycięstwa i powiedział: pamiętajcie o Saulu, Izraelici, co dla was uczynił. Ale kiedy przyszedł Samuel, wziął miecz i porąbał na kawałki Agaga i był wściekły z powodu tego, że Saul nie wypełnił słowa Bożego, bo on wiedział, kim jest Bóg. Samuel znał Boga i wiedział, że tak nie można zrobić. I wtedy czytamy: a gdy od Saula odstąpił duch pański, zaczął go trapić duch zły też od Pana. Dał przystęp złemu do swojego życia i diabeł tam wszedł. Bracie i siostro, to nie był rozważny człowiek. Coś pielęgnował w swoim sercu i nie wyrzucił tego ze swojego serca. Jeśli uchylicie diabłu furtkę w swoim życiu, uchylicie drzwi nieco i popatrzycie tam gdzieś w ten świat, i popatrzycie na te królestwa diabła i na te rzeczy, które on może wam dać z tych rzeczy materialnych, to przez tą furtkę, przez te uchylone drzwi któregoś dnia diabeł wejdzie w najmniej oczekiwanym momencie do twojego życia i możesz mieć ten sam problem, który miał Saul w swoim życiu. Popatrzcie, list Jakuba, rozdział 4, chciałbym od 6 wiersza przeczytać. Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Poddajcie się Bogu, a przeciwstawcie się diabłu. Bracia i siostry, jeżeli chcecie, żeby diabeł odszedł z waszego życia, to musicie się mu przeciwstawić. A to przeciwstawienie może być tylko w jeden sposób. W ten sposób, że poddacie się Bogu. Bo dwóm panom nie można służyć. Gdzież służył Bogu albo mamonie. I musisz wybrać. I bracia i siostry, tutaj mamy w tej księdze jedną ważną rzecz napisaną. Oto Saul nie umiał przeciwstawić się diabłu. To on rozpaczliwie chwytał się szaty Samuela i rozerwał ją. Ale nie przybliżył się przez to do Boga. Bo to jest ludzki sposób. Boży sposób zbliżenia się do świętego Boga to pokuta, to uniżenie, to wyrzucenie pychy ze swojego życia. Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Bracia i siostry, serce Saula było pyszne i z tego powodu on popadł wiele kłopotów w swoim życiu. Dlatego warto z uwagą posłuchać Słowa Bożego i warto z uwagą przyjrzeć się swojemu sercu, żeby uniknąć tych rzeczy, które pojawiły się w życiu Saula. Do kogo jestem podobny? Do Saula czy do Dawida? Do kogo podobne jest moje serce? Do serca Saula czy do serca Dawida? To pytanie na dzisiejszy dzień do nas wszystkich. Amen. Oddajmy Bogu chwałę. Przyjdźmy, bracia i siostry, w naszych modlitwach przed oblicze Pana. Powstańmy. Umiłowany Panie, tak dziękuję Ci za czas, który mogliśmy dzisiaj spędzić na słuchaniu Twojego Słowa. Proszę Cię, Boże, żeby to Słowo było gdzieś, żebyśmy umieli tego Słowa tak, żeby nasze serce słuchało tego Słowa, nie tylko umysłem, żebyśmy słuchali Słowa. Panie, naucz nas w czasie tych rozważań tutaj. Kiedy patrzymy na serce Saula, na serce Dawida, naucz nas, abyśmy umieli słuchać Ciebie naszym sercem. Nie tylko umysłem, nie tylko w sposób intelektualny, ale w sposób duchowy. Panie, zachowaj każdego z nas od tego, aby Duch Twój Święty odstąpił od nas. Panie, przywróć tym, którzy utracili Ducha. Przywróć, Boże Święty, bo Ty jesteś potężny. Twoja łaska jest wielka i rozlewa się poprzez Twoją miłość. Panie, my jesteśmy tylko ludźmi i często błądzimy. Panie, ale w Tobie jest nasze ocalenie. Panie, chcę wyznać, że święta krew Jezusa, Chrystusa oczyszcza lepiej niż wszelkie ofiary ze zwierząt od grzechu. Panie Jezu, dziękuję Ci, Baranku Boży, za Twoją krew, która obmyła mnie, obmyła moich braci i siostry z wszelkiego grzechu. Panie, dopomóż nam w świętym życiu przed Twoim obliczem. Pomóż nam, Panie. Proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Módlmy się.